Radio Szczecin i X Audio prezentują książkę do posłuchania z tulszypami w tle. Dziewice do boju Moniki Szwaj czyta Anna Kert.
Chwilę później Agnieszka deptała ostro po gazie, jak to miała w zwyczaju. Z miasta wyjechały bezproblemowo. Prawdziwy tłok miał się zacząć dopiero jutro, w dniu oficjalnego otwarcia zlotu. Państwo Kaczmarkowie mieszkali na obrzeżach miasta i to od strony Szczecina. Agnieszka nie musiała więc wbijać się w ulicę Koszalina, którego nie znała. Opatrzone kilkoma solidnymi zamkami drzwi wypasionej willi, stylizowanej na chłopską chatę, z dachem krytym strzechą, otworzyła przyjaciółkom pani Kaczmarkowa. A, pani Grosik, mruknęła pod nosem. Zlecenie specjalne. To jak to jest? Od jednych klientów pani przyjmuje, a od innych nie? Tylko grzecznościowo, wyjaśniła Alina, której nie chciało się kłócić. Czynika jest gotowa? Jestem, dobiegło nie wiadomo skąd. Jestem, ciociu, już idę. Jakieś drzwi w korytarzu rozwarły się z trzaskiem i z łazienki wyleciała jak pocisk Nika, która doprowadziła się do porządku po ataku rozpaczy. Rzuciła się Alinie na szyję i uściskała ją z całej siły. Czekaj, Nikuś, powiedziała Alina ucieszona. Czekaj, pokaż się. Nie wierzę. Dobrze jest, nie? Nika była trochę jeszcze zapuchnięta, ale opuchlizna okazała się skutkiem kilkugodzinnego płaczu, a nie skalpela. Ślady szwów przestały być widoczne. Jako pamiątka po operacjach została dziewczynie pewna asymetria, która czyniła jej twarzyczkę tym bardziej interesującą. No, sama nie wiedziałam, że nasz dobry wujcio Orzech jest taki artysta. Nika, poznaj moją przyjaciółkę, panią Agnieszkę Borowską. Ta Agnieszka ma samochód, nie ja. I gdyby nie ona, nie miałabym jak przyjechać. Chyba, że pociągiem. A to by trwało i trwało. Już lecę, tylko wezmę plecak. Pani Hanna nie wpadła na taki pomysł, żeby na przykład zaprosić Alinę z przyjaciółką na kawę. Więc wizyta w wypasionej chacie nie trwała długo. Nika po pierwszym wybuchu radości nic nie mówiła. Pewnie nie miała potrzeby, ale na jej asymetrycznej buzi malowało się prawdziwe szczęście. Miło było na nią patrzeć, więc Alina co jakiś czas odwracała się i spoglądała na pasażerkę z tylnego siedzenia. W drodze pożywiły się bałtyckim łososiem z niewielkiej, ale ambitnej wędzarenki po prawej stronie szosy. Agnieszka nabrała od tego całkiem nowej energii i o 4 po południu wjeżdżały trasą zamkową do Szczecina. Jest dar! Nika podskoczyła na swoim fotelu. Dzwonię do taty. Istotnie, przy wałach Chrobrego na wysokości Teatru Współczesnego widać było wysokie maszty daru młodzieży. Stał w pewnej odległości od płotem oka, a pomiędzy nimi pozostawiono sporą lukę. Niebawem miał ją zająć rosyjski Krusenstern, wielki czteromasztowy bark, malowany w stylowe, czarno-białe ambrazury. Przy wyspie Łasztowni bielały dwie zgrabne norweskie fregaty. Pod trasą, czego przyjaciółki nie widziały, gromadziły się stare jachty, oldtimery, muzyka grała z kilku scen, a pomiędzy tym wszystkim kłębił się dziki tłum ludzi. Wiecie, jak pusto będzie, kiedy one wszystkie odpłyną? Zauważyła Agnieszka, podczas gdy Nika usiłowała się dodzwonić do ojca. Czym ty się martwisz? Jeszcze nie wszystkie przypłynęły, ależ to fajnie wygląda. I co, Nika? Tato nie odpowiada? Nie martw się, oni są na pewno strasznie zajęci. Pójdziemy na statek i jeśli nas nie wpuszczą, zostawimy twojemu tacie wiadomość, że jesteś do wzięcia. Tak też zrobiły. Oczywiście Agnieszka nie mogła podjechać pod burtę, w ogóle musiała zaparkować dość daleko, jako osoba całkiem prywatna, ale ani odrobinę się tym nie przejęła. Zostawiła korolle gdzieś koło parku Żeromskiego i wszystkie trzy w nastroju piknikowym pomaszerowały na dar. Agnieszka chciała koniecznie obejrzeć ojca Niki, ponieważ niezawodna kobieca intuicja mówiła jej, że dla całkowicie obojętnego faceta Alina nie pchałaby się do Koszalina i z powrotem. I jeszcze przyjaciółkę tam gnała. Kapitan, a właściwie w swoim służbowym wcieleniu porucznik Mokrzycki, nie zawiódł jej oczekiwań. Nice w końcu udało się do niego dodzwonić i kiedy trzy damy wspięły się po stromym trapie, po 30 sekundach stał przed nimi olśniewający oficer w białym mundurze. Nika zapomniała, że postanowiła definitywnie przestać być dzieckiem i narobiła wrzasku. Ojciec nie wydawał się tym zgorszony. Przywitał Agnieszkę z wielką rewerencją, a co do Aliny, Agnieszka odniosła wrażenie, że padłby na kolana, gdyby się nie bał, że sobie te nieskazitelne białe portki odrobinę zabrudzi. Chociaż deski pokładu też robiły wrażenie, jakby ktoś je przed chwilą przeheblował od nowa. Tato, jak wyglądam? Porucznik Mokrzycki przyjrzał się córce dokładnie. Zauważył lekką asymetryczność twarzy i podobnie jak Alina uznał, że to tylko dodaje dziewczynie uroku. Mam piękną córkę, powiedział po prostu. Pani Alino, nie miałem pojęcia, że rezultat może być aż taki. Proszę złożyć wyrazy podziwu i szacunku doktorowi Orzechowskiemu. Niech pan go lepiej zaprosi na dar. Pewnie chętnie by obejrzał, a jego dzieci jeszcze chętniej. Chociaż pan ma tu pewnie urwanie głowy. Wszyscy mamy, zaśmiał się Marcin Mokrzycki, ale to jest akurat bardzo przyjemne urwanie głowy. Oczywiście, że go zaproszę. Dziękuję za dobrą radę. Czy panie zechcą teraz obejrzeć statek? Panie poczuły się mniej więcej tak, jakby właśnie ze światów wyłonił się król Jan III i zaproponował im, że je oprowadzi po pałacu w Wilanowie. Porucznik zawołał jakiegoś młodzieńca w białym drelichu i polecił mu zanieść plecak Niki do jego kabiny. Chwilę później cała czwórka wchodziła po wąskich schodkach na mostek. Marcin Mokrzycki i Nika stali na pokładzie daru i przyglądali się słońcu, które malowniczo chyliło się ku zachodowi za lasem masztów. Ze wszystkich stron dobiegało mnóstwo różnych dźwięków. Różnych rodzajów muzyki, gwizdków i komend ze statków, gdzie już szykowano się do opuszczenia bander. Nika wczoraj widziała tę ceremonię, a dzisiaj chciała sobie po prostu pobyć z ojcem i popatrzeć na cały ten kolorowy, wesoły bałagan dookoła. Na wałach, na łasztowni, na trasie i moście pontonowym kłębiły się dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Jakimś cudem wszyscy uśmiechnięci, jakby nikomu nie przeszkadzał ścisk i hałas. Jejku, tato, ale fajnie, westchnęła Nika. To wygląda jak jakieś gigantyczne, wesołe miasteczko. Coś w tym jest, przyznał jej ojciec, tylko w lepszym guście. A co, czujesz się jak na karuzeli? Na huśtawce. Siedzę sobie na huśtawce i wylatuję do góry, wtedy widzę wszystko z wysoka. A potem spadam w dół i też jest fajnie, bo jestem z tobą tutaj. Tatku, powiedz mi coś. Ja bym mogła kiedyś z tobą płynąć? Jeżeli tylko mama się zgodzi, to tak, oczywiście. W tym roku już raczej nie, ale w przyszłym coś się da załatwić. A czemu nie w tym roku? Bo masz szkołę od 1 września, zapomniałaś? A taki rejs to zawsze kilka tygodni. 2, 3, czasem więcej. Nie martw się, będziesz miała na co czekać. Sztukę czekania masz opanowaną, co? Przytulił ją mocno. No, wiesz, mam nadzieję, że to nie wróci. Choroba? Nie ma mowy. Trochę się boję. Nie bój się. Nie można żyć w strachu. Wyleczyli cię, wyreperowali ci buźkę i musi być dobrze. Teraz kolej na ciebie. To znaczy, że co? Że musisz nadrobić braki w nauce, jeżeli je masz. Masz? No mam. Obsunęłam jedną klasę przez tego raka. Co to jest jedna klasa? Tyle co nic. Nadrobisz błyskawicznie. Myślałaś już o jakichś studiach? Pewnie. O 20 albo 30 kierunkach. Zakałapućkałam się i teraz nie wiem, czego chcę. To też nie szkodzi. Wyklaruje ci się samo. Pożyjesz, zobaczysz. Bardzo cię kocham, córeczko. Ja ciebie też, tato. Postali dłuższą chwilę w milczeniu, jak przystało po ważnym wyznaniu. Słońce zaszło i bandery na rufach statków zostały opuszczone. Muzyka ani na moment nie przestała rozbrzmiewać zewsząd, a ludzie wciąż bawili się doskonale. Gigantyczna fiesta trwała. Tato, no, czy ja bym nie mogła zamieszkać z tobą? Bardzo bym chciał, ale nie wiem, co na to mama, bo widzisz, mnie często nie ma. Mama się pewnie nie zgodzi, chociaż nie wiem, jej na mnie chyba wcale nie zależy. Nie mów, że tak nie jest, bo widzę, ja ją tylko denerwuję. Ją obchodzi tylko Tomasz. I chyba będą mieli dziecko, Może nie od razu, ale podsłuchałam kiedyś, jak planowali. A może ja bym się z nią zaczęła kłócić, tato? Jak myślisz? To nie jest najlepszy patent, zaśmiał się ojciec z niejakim przymusem. Ja się w ogóle boję, że w naszej sytuacji nie ma dobrego rozwiązania. Nika zapatrzyła się w miejsce, gdzie ostatnio było słońce. Może ja bym wymyśliła rozwiązanie, co? Wymyślaj. Bo ja o czymś już myślałam. Podoba ci się ciocia Grosik? Marcin Mokrzycki znieruchomiał. Sam miał ten pomysł, tylko jeszcze się z nim nie oswoił. Dzieci mają tempo. Podoba ci się. To było widać. Becia też zauważyła. Ty jej się tak samo podobasz. Omówiłyście to we dwie z Becią? Jasne. Dużo rozmawiam z Becią. Ona ma jutro przyjechać z rodzicami. Załatwisz im, żeby weszli bez kolejki? Naturalnie. I jak to widzisz? Nika nie spytała głupio, co mianowicie widzi, bo świetnie zrozumiała własnego ojca. Tato, nie bądź dzieckiem, słuchaj uważnie. Ty jej się podobasz, ona się tobie podoba. Zakochujecie się, chociaż moim i Beci zdaniem już się zakochaliście. Ty ją prosisz o rękę, ona ci nie odmawia. Żenicie się. I wtedy albo ona się przenosi do ciebie, do Gdyni, i to jest bardzo dobrze, zabieracie mnie ze sobą, albo ty się przenosisz z Gdyni do Szczecina i zamieszkujecie razem w Szczecinie. I też zabieracie mnie od mamy z Koszalina. Ja ci od razu powiem, że chyba by było lepiej, gdybyście zamieszkali w Szczecinie, bo ja bym chciała chodzić do liceum do tej pani Agnieszki, która po mnie z ciocią przyjechała do Koszalina. Pani Agnieszka mówi, że przewidują stypendia dla najlepszych. Tato, wcale nie wiem, dlaczego nie miałabym być najlepsza. Cioci Grosik córka tam już chodzi, wiesz? No wiem, pamiętam, o czym mówiliśmy wczoraj. I też mi się podobała pani Agnieszka. Nie patrz na mnie tak. W sensie ogólnym mi się podobała. W sensie męsko-damskim podobają mi się czarne. Twoje szczęście. To co, ożenisz się z ciocią Grosik? Alina stanęła jak wryta w podłoże i zamieniła się w kawałek nadbudówki. Przyszła właśnie na dar, ponieważ umówiła się z Niką i jej ojcem na posłuchanie koncertu galowego z pokładu. Wachtowy przy trapie ją wpuścił, kiedy powołała się na porucznika Mokrzyckiego. Pokazał jej nawet uprzejmie, gdzie ma go szukać. No i właśnie kiedy znalazła, usłyszała kilka ostatnich zdań rozmowy, w tym epokowe pytanie kochanej córeczki. Jakby ktoś ją oblał wrzątkiem. No i dobrze, krzyknęło w niej coś natychmiast. Tobie też się należy trochę szczęścia w życiu. I nie kombinuj, przecież pchacie do niego jak cholera. Na razie jednak postanowiła się nie ujawniać i nadal udawać fragment nadbudówki. Nika, dziecko, usłyszała głos Marcina, a był to głos dość niepewny. Przecież nie mogę mieć pewności, że ona mnie zechce. Jesteś obrzydliwym sekurantem, orzekło dziecko bezlitośnie. Asekurantem, poprawił tatuś odruchowo. Co ty mówisz, nie jestem żadnym asekurantem. Jesteś i tchórzem. Jak nie spytasz, to się nie dowiesz. Boże ci, mężczyźni. Tato, czy ty nie widziałeś, jak ona na ciebie patrzy? A poza tym, jeszcze ci coś powiem. Ona ci nigdy nie zabroni pływać na żaglowcach, bo ona sama kocha żaglowce. Wszyscy kochają żaglowce, powiedział głupio ojciec. Łohoho, mruknęło dziecko ponuro. Mama nie znosi. No tak, mama jest nietypowa. Nie, tato. Ciocia Grosik jest nietypowa. Alina postanowiła się ujawnić. Dlaczego jestem nietypowa? Spytała, udając, że do tej pory wcale jej tu nie było. Przyszłam na ten koncert, ale strasznie dużo hałasu robią. A wy tak po przeciwnej stronie? W istocie prawie wszyscy obecni na pokładzie stali raczej po stronie wałów i sceny. Nika i jej ojciec wybrali stronę cichszą o jakiś decybel. Góra dwa. Za to z przepięknym widokiem. Tato, ciociu, ja chyba pójdę do kabiny, oświadczyła Nika, nie patrząc nikomu w oczy. Chyba za dużo dzisiaj zjadłam popcornu i teraz się jakoś dziwnie czuję. Może jakieś środki przeczyszczające, albo na niestrawność. Ojciec wykazał przeraźliwy brak inteligencji. Tato, coś ty. Położę się i mi przejdzie. Bawcie się dobrze. Kiedy kilka godzin później Marcin Mokrzycki zszedł do swojej kabiny, Nika, owszem, była już w koi. Wyskoczyła z niej jak z procy. I co, oświadczyłeś się? Ojciec usiadł na kanapce. Wyraz twarzy miał doprawdy nietęgi. Tato! Nie odważyłem się. Dlaczego? Przecież chcesz. No, chyba chcę, ale jakoś mi głupio. Tato, ja cię będę musiała zabić, a jutro przyjeżdżają mama z kaczmarkiem i ciocia w ogóle nie przyjdzie. Przyjdzie na fajerwerki. Przebaczam ci, ale uprzedzam, że jeżeli jutro się będziesz bał, sama jej powiem. Nie waż się, to działaj. Tej nocy Nika spała jak młody suseł, za to jej ojciec nie zmrużył oka. Nie spała też Alina. Fajerwerki po pierwsze były takie sobie, a po drugie nie przyniosły oczekiwanego przełomu. Być może dlatego, że państwo kaczmarkowie, którzy przyjechali późnym popołudniem, zapragnęli poczuć atmosferę i zadomowili się na darze, wykorzystując spokojnie byłe związki pani kaczmarkowej z porucznikiem Mokrzyckim. Chcąc nie chcąc, włóczył ich po różnych zakątkach, przeważnie tam, gdzie serwowano drinki. Oczywiście, ognie sztuczne też życzyli sobie obejrzeć. I kiedy Alina zjawiła się na statku, w lekkich nerwach, nie da się ukryć, czuli się na pokładzie daru niemal jak gospodarze. Alina, jako mądra kobieta, zrozumiała, że nie ma jeszcze podstaw, by czuć się rozczarowaną. Powinna natomiast pomóc Nice i jej ojcu w maksymalnym złagodzeniu stosunków z panią Hanną, żeby jej nie przyszło już więcej do głowy przeszkadzać im w kontaktach. Od niechcenia więc wtrącała do konwersacji drobne uwagi, mające na celu uświadomienie matce, jak dobrze czuje się córka w towarzystwie ojca i jak doskonale jej to robi, bo dorastające córki potrzebują tatusia i tak dalej, bla, bla, bla. Pani się chyba wtrąca, zauważyła w pewnym momencie mama Niki i Alina zamknęła się, nie chcąc wywołać skutków odwrotnych niż zamierzone. Cała ta akcja przyniosła jednak pewne efekty, których jak żywo Alina wcale nie miała na uwadze. Otóż ojciec Niki spostrzegł jej starania i ciepło ogarnęło jego serce. Pomyślał, że naprawdę byłoby im we trójkę dobrze, nieważne czy w Gdyni, czy tu w Szczecinie. Może nawet w Szczecinie lepiej, bo całkiem od nowa, bez złych wspomnień. No i ta szkoła Agnieszki. Poza tym Nika miała rację. Chciał Alinę Grosik i już. Tylko, że nic z tym na razie nie mógł zrobić. Prawie. Fajerwerki wyleciały w powietrze. Państwo kaczmarkowie wreszcie poczuli się nieco zmęczeni i odeszli. Umówili się na jutro na odbiór Niki, która miała z nimi wracać do Koszalina. Nika, nienormalnie grzeczna, pożegnała się i poszła spać. To znaczy podglądać ojca i Alinę zza schodków wiodących na mostek. Alina czuła się dziwnie. Dzień był męczący, a ona niewyspana i od rana na nogach. Ja też uciekam, powiedziała. Czuję się, jakbym miała 100 lat. Dziękuję za wszystko. Proszę, nie, jeszcze 10 minut. Przyniosę pani jakąś kawę, a potem odwiozę panią do domu. Może pan? Oczywiście, że mogę. Nie jesteśmy tu niewolnikami 24 godziny na dobę. Poczeka pani chwilkę, zaraz wracam. Wrócił istotnie po niewielkiej chwili i przyniósł jej parujący kubek, który wyglądał raczej prywatnie i pachniał doskonałą kawą. Piła z przyjemnością, czując jak siły wracają jej z każdym łykiem. Obecność faceta w białym mundurze, przyglądającego jej się uważnie, też sprawiała Alinie przyjemność. Nie rozmawiali. Gadaniny było dzisiaj aż nadto. Kiedy byłem po kawę, powiedział Marcin Mokrzycki, załatwiłem coś pożytecznego. Wyjął z kieszeni kluczyki. Mój dobry kolega użyczył mi samochodu i ten samochód stoi tuż za barierkami. W ten sposób unikniemy taksówek i innego badziewia. Lepiej się pani czuje? Dużo lepiej, przyznała. Ale chodźmy już. Rano muszę być w pracy. Rozumiem. Już idziemy. Pierwszy wszedł na trap, żeby, jak zrozumiała, łapać ją, gdyby zdarzyło jej się polecieć na nos. A kiedy stanął na bruku, podał jej rękę, zapewne w tym samym celu. Pożałowała, że nie chodziła po tym trapie w tej nazad. Chodzenie po trapie okazało się zbędne. Wciąż jeszcze na wałach było sporo ludzi i musieli się trochę przepychać, żeby dojść do samochodu. Naturalnym odruchem było opiekuńcze ujęcie jej pod ramię. Szkoda, że samochodzik nie stał gdzieś za teatrem. Powiedziała mu mniej więcej, gdzie jechać. Znowu nie mówili nic do siebie i było im z tym dobrze. Po raz kolejny pożałowała Alina, kiedy mały Fordzik podjechał pod jej dom. trochę ociągała się z wysiadaniem. Nadal nic nie mówili, ale w pewnej chwili Marcin wyłączył silnik, odwrócił się do niej i wziął ją w ramiona. Czy mógłbym u ciebie zostać? Alina z żalem pokręciła głową. Moja córka na pewno wróciła i już śpi. To chodźmy gdzieś, proszę cię. Gdziekolwiek. Do jakiegoś hotelu albo nie wiem gdzie. Alina już chciała mu uświadomić, że w żadnym hotelu w Szczecinie nie ma żadnego miejsca od kilku tygodni, ale w tym momencie komórka zasygnalizowała jej SMS-a. Zobaczę, dobrze? Może to od Jagi, może dopiero wraca. Marcin pocałował ją raz jeszcze i umożliwił jej sięgnięcie do torebki. Przeczytała i bez słowa podsunęła mu telefon pod nos. Nie martw się, że mnie nie ma w domu. Śpimy dzisiaj na Asgardzie. Będę jutro. Całuski. Alina była jeszcze na darze. Statek miał odpłynąć dopiero za parę godzin. Uznała jednak, że nie będzie przeszkadzać Marcinowi w wypełnianiu obowiązków służbowych. Pozbierała swoje rzeczy, porozrzucane jeszcze po jego kabinie, i doprowadziła się do porządku. Marcina w kabinie już dawno nie było. Poszedł do pracy. Tak to Alinie lakonicznie wytłumaczył. Obiecała, że pośle mu strzałkę, kiedy będzie chciała wyjść. Zrobiła to teraz, a on zjawił się po minucie. Po dłuższej chwili udało im się zakończyć pożegnanie. We wrześniu wezmę urlop i przyjadę do ciebie, dobrze? Dobrze. Będę czekać. Kocham cię. Nie tak jak ja ciebie. Chodź, odprowadzę cię do trapu. Wyszli na pokład i Alina zobaczyła to, co już widziały jej przyjaciółki. Żaglowce gotujące się do odejścia. Będzie was brakowało, Marcin. Będę tu przyjeżdżał jak najczęściej. Choć rozumiem, że tym razem mówisz o żaglowcach, a nie o mnie. Zbliżyli się do trapu i nagle Alina stanęła jak wryta. Przy trapie stał wachtowy w olśniewająco białym kombinezonie i takiej szczapeczce. Spod daszka z napisem SV Dar Młodzieży wyłaniała się twarz kompletnie czarna, jak węgiel. Mam halucynację? Szepnęła. Co? Ach nie! Odszepnął jej Marcin Mokrzycki, nie tracąc ani odrobiny oficjalnego wyglądu. Wzięliśmy praktykantów z Kenii. Czekaj na mnie i pamiętaj, że cię kocham. Podała mu rękę i z niejakim trudem odwróciła się w kierunku trapu. Odruchowo rzuciła jeszcze czarnemu chłopakowi: do widzenia. Pewien wysiłek umysłowy odbił się na sympatycznej twarzy. Po sekundzie Kenijczyk rozpromienił się i powiedział starannie: dzień dobry. Alina zeszła po stromym, chybotliwym trapie, obejrzała się raz jeszcze na opartego o reling Marcina i odeszła, żeby mógł spokojnie wrócić do pracy. A kapitan, czyli porucznik Mokrzycki, zanim to zrobił, wyjął jeszcze komórkę i napisał szybko: udało się. Odpowiedź przyszła błyskawicznie: dzielny tato.
Były to Dziewice do boju Moniki Szwaji. Czytała Anna Kert. Książka do posłuchania z tolshipami w tle w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.